Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotosz, dobry wieczór. Ze mną zespół w części Słupskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Poproszę, żebyście się od mojej lewej przedstawiły.
Patrycja Czawłytko, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
I Magdalena Labuda, koordynator projektów Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Dziś będziemy się odrobinę chwalić, ale zanim, to w kilku zdaniach przypomnijmy słuchaczom, czym się zajmujecie i dla kogo jesteście.
O, czym my się nie zajmujemy. Dużo tego jest generalnie pomocą społeczności lokalnej, budowaniem takiego społeczeństwa obywatelskiego, takiego społeczeństwa, któremu chce się chcieć, który zauważa potrzeby innych, który jest aktywny, który bierze udział w wyborach, który chodzi na konsultacje. I po to jesteśmy. Jesteśmy dla ludzi aktywnych, którzy chcą coś w naszym mieście i w regionie zrobić, a nasza rola jest taka, żeby im w tym pomóc.
Pomagacie też zdobyć fundusze. Pomagamy, na różne działania.
Pomagamy założyć się, sformalizować swoją działalność, pomagamy zdobyć fundusze. Mamy programy regrantingowe, w ramach których rozdajemy pieniądze na różne działania. W ramach Słupskiego Funduszu Lokalnego, o którym też dzisiaj chcemy opowiedzieć, pomagamy uchodźcom w związku z sytuacją, która się dzieje za naszą granicą. Także jest tego sporo.
No jest tego sporo, to prawda, i wielokrotnie na naszej antenie już mieliśmy przyjemność Was gościć. Dziś ze szczególnego powodu, powiedziałabym, z wyjątkowego, czyli właśnie fundusz lokalny, od tego chciałabym zacząć, i pomoc uchodźcom. Mieszkania to jest ta rzecz, którą wasze stowarzyszenie, wasza fundacja się zajęła.
Zaczęło się od jednego telefonu do członkini naszego zarządu, Ingi Kawałek, z pytaniem, a kto się zajmuje w Słupsku łączeniem ludzi, którzy chcą zaoferować mieszkanie z uchodźcami. No i padło takie radosne, energetyczne, oczywiście, że my. I tak to poszło. Za chwilę już okazało się, że udało nam się pomóc ponad 200 osobom. No i teraz to jest taka nasza główna działalność. Oczywiście kupujemy też wyżywienie, jeżeli jest taka potrzeba, jakieś leki się zdarzyło kupić, jakieś mniejsze wyposażenie, ale głównie jesteśmy od tego, żeby zapewnić osobom z Ukrainy mieszkanie, dach nad głową w jakiejkolwiek formie.
A skąd środki na to?
Różnie. Była też w radiu Jola Mara z USA, nasz święty Mikołaj, który przywiózł worek pieniędzy i ona zasponsorowała wynajem części mieszkań.
Proszę, jak duża to była kwota?
Ponad 100 tysięcy, 120, 140?
Około 150 chyba.
Nawet 150 tysięcy. Mhm. Nie wszystko poszło na mieszkania, został wsparty też ośrodek w Runowie, w którym przebywają dzieci z domu dziecka.
A były też wyprawki szkolne.
Były bony na zakup, które cieszyły się ogromnym powodzeniem i radością wśród dzieciaków, że będą mogły sobie same też coś zakupić. Paczki żywnościowe, było tego sporo. Mamy kontakt z Jolą w ogóle. Okazuje się, że ona też nie zaprzestała u siebie pomagać, dalej zbiera pieniądze, ma ochotę przyjechać do nas na jesień, znowuż się pyta o potrzeby, także zbieramy informacje, co teraz jest najbardziej potrzebne.
No, i?
Dalej mieszkania, te główne potrzeby tak naprawdę, dalej mieszkania.
Ale z tymi mieszkaniami, jeśli mogę wejść w słowo, jak to jest? Bo ten napływ, według mnie oczywiście, uchodźców już zwolnił.
Tak, ale osoby, które miały miejsce swoje do tej pory i mogły przebywać w jakichś mieszkaniach, a właściciele pobierali pieniądze za to, które się należały przed 120 dni od przekroczenia granicy, kończą się. No i wtedy taki gość nie zawsze jest wygodny. Nie generalizuję, bo jest różnie, ale często jest tak, że te osoby później są wypraszane i trzeba im znaleźć nowe mieszkanie. Często też przepływają z miasta do miasta, zmieniają te lokale, mają lokale, gdzie muszą płacić za duże pieniądze, na które ich nie stać, mimo że już podjęli jakieś zatrudnienie, to jest im ciężko w naszej rzeczywistości się odnaleźć. No i chcemy takimi osobami się zaopiekować.
Ile takich mieszkań już udało się wam wynająć?
6. W tym momencie chyba 6 mamy.
6 mieszkań.
Łącznie. Od początku.
Cztery nowe. Mieliśmy 2 na stanie i 4 nowe dzięki wsparciu Joli właśnie, która zostawiła nam na ten cel pieniądze.
A na jak długo wynajmujecie to mieszkanie?
Różnie. W tym momencie mamy podpisane umowę na pół roku, czyli do końca roku kalendarzowego. Grudzień, styczeń, tak się kończą. Pierwsze mieszkania już były dawno temu, więc niektóre osoby będą ponad rok, czy tam rok, tak? Od lutego, w lutym się zaczęła wojna. No to pierwsze mieszkania już były wynajęte za chwilę, więc do stycznia to będzie no niecały rok. I teraz kolejne mieszkania w tym miesiącu i w czerwcu wynajęliśmy kolejne dwa mieszkania, kolejne dwie rodziny mogły zamieszkać.
Czyli 6 mieszkania, mówicie, że 200 osobom pomogliście, czyli pozostałe otrzymały inną pomoc, nie mieszkaniową, czy jeśli mówicie, że głównie noclegi, to te wynajęte mieszkania, to rozumiem, jest jedno, a drugie to były lokalizacje w ośrodkach, tak, tych na terenie regionu.
W ośrodkach, też miasto oferowało różne noclegi, współpracowaliśmy z miastem w tym zakresie, były osoby prywatne, które oferowały nocleg na miesiąc, czy tam na dłuższy okres, na krótszy okres mieszkanie, pokój, więc tam kierowaliśmy uchodźców i tak naprawdę większa część tych uchodźców nie wróciła już do nas, więc nie wiemy de facto. Mhm. Dlatego, ale liczymy, tak? Bo jeżeli pomogliśmy, czyli sparowaliśmy osobę, która udostępniała pokój, czy mieszkanie, czy część mieszkania, czy domek i tam wysłaliśmy uchodźcę, który przez jakiś czas zamieszkał, no to liczyliśmy, że to jest osoba, która uzyskała od nas pomoc. I w ten sposób nam się naliczyło ponad 260 osób, a de facto na takim stałym właśnie utrzymaniu mamy te 6 mieszkań i tam rodziny mieszkają. No i tak jak mówię, na razie grudzień, styczeń kończą się wynajmy, no i zobaczymy, co dalej. Wszystko zależy od dostępności środków.
Środki na te mieszkania, to tak jak mówicie, część przyszła z zachodu, a pozostała część, rozumiem, to jest fundusz lokalny, który prowadzicie.
Fundusz lokalny, więc i zbiórki zbieraliśmy, byliśmy na meczach czarnych, z puszkami staliśmy, zbieraliśmy pieniądze, były wpłaty od darczyńców, też na początku było takie pospolite ruszenie, każdy chciał pomóc, więc po prostu te wpłaty płynęły, była zbiórka publiczna założona, tam się uzbierało troszeczkę pieniędzy, no ale też planujemy kolejne działania, dzięki którym chcemy pozyskać pieniądze. Natomiast też już od czerwca zaczęliśmy myśleć o tym, że fundusz lokalny generalnie powstał po to, żeby wspierać społeczność lokalną z naszego regionu, a nie uchodźców. Była taka potrzeba chwili, że okej, wojna u sąsiadów, więc to jest pilne, im pomagamy, ale od czerwca już zaczęliśmy myśleć o tym, że no to fundusz lokalny jest po to, żeby wspierać naszą społeczność lokalną i zorganizowaliśmy w czerwcu wieczór dobroczynności, w ramach którego wsparliśmy 4 inicjatywy z naszego regionu. Udało nam się zebrać 12 tysięcy.
Ja jeszcze muszę przerwać i kończąc jakby temat mieszkań dla uchodźców, zapytać o jedną rzecz. Jakie środki przeznaczyliście na ten cel właśnie, na ten jeden konkretny, czyli mieszkania dla uchodźców?
Nie mam po takiej sumy, nie potrafię powiedzieć, natomiast no jest różnie w ogóle. Każde mieszkanie, mamy mieszkania dwupokojowe, trzypokojowe, mieszkanie trzypokojowe.
To inaczej, te środki, które macie na te mieszkanie, macie zabezpieczone tak, żeby właśnie do tego stycznia one były opłacone. To już jest pewne, tego nie musicie szukać.
Tego nie musimy szukać. Do grudzień, styczeń mamy te mieszkania wynajęte, na to środki są zabezpieczone. Pytanie, co dalej, bo pewnie pomoc będzie potrzebna w dalszym ciągu. Chcemy też i próbujemy już działać w tym kierunku, żeby osoby się powoli uniezależniały od nas. To znaczy, na początek pewnie będzie im trudno opłacić 2700, bo taki jest mniej więcej koszt trzypokojowego mieszkania, ale chcemy z nimi rozmawiać, że no dobrze, ale może część kosztów, może zapłacicie rachunek za prąd, a może zapłacicie rachunek za coś innego. Tak, żeby powoli przejmowały te
zobowiązania,
ale w taki bezpieczny sposób, nie z dnia na dzień, że nagle muszę mieć 2700 zł na całość, tylko powoli, żebym się nauczyła, że muszę już sobie radzić sama. Dzięki temu będziemy mogli pomóc większej ilości osób, bo nasze zobowiązania będą mniejsze.
No tak. Czyli to wiemy, że do stycznia, potem szukacie, rozumiem, innych rozwiązań w zależności od tego, jaka będzie potrzeba momentu i chwili.
Tak, ale oprócz wynajmu tych mieszkań zawnioskowaliśmy również do Fundacji Castorama o darowiznę na doposażenie miejsc noclegowych tutaj w naszej okolicy i uzyskaliśmy ponad 48 tysięcy złotych. Część rzeczy, które zakupiliśmy, trafiło tutaj na halę na Niedziałkowskiego do miasta. Część przekazaliśmy chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu do mieszkań interwencyjnych i noclegowni w Ustce. I ostatnie zakupy do Runowa właśnie, do Fundacji Bocianie Gniazdo dla dzieci ukraińskich.
A co tam zakupiliście za te
środki? Między innymi pralki, suszarki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne, żelazka, odkurzacze, szafy, komody, łóżka. Takie wyposażenie, ponieważ są to środki na poprawę warunków mieszkaniowych. Okay. Na taki cel Fundacja Castorama daje środki. Były tam też pościele, takie no, rzeczy,
czyli
które
podstawowe.
Są tak potrzebne, żeby w ogóle kogoś gdziekolwiek ulokować.
Fundusz lokalny, do tego bym chciała wrócić. Tu już Patrycja powiedziałaś, że one są przede wszystkim te środki po to, żeby wspierać lokalnie mieszkańców naszego regionu. Ale w jaki sposób?
Po to powstał fundusz, to był nasz pomysł właśnie, który gdzieś tam ewaluował, który chwilę trwało, zanim mogliśmy wystartować. Chodzi o wspieranie znowuż ludzi, którzy są aktywni, o budowanie empatii, po to, żeby ludzie zaczęli zauważać, że mojemu sąsiadowi może coś się dzieje, może mogę mu jakoś pomóc. Też zawsze to podkreślam, że tworząc regulamin funduszu nie określaliśmy jakoś ściśle tego sąsiedztwa. Zależało nam na tym, żeby sąsiadem był każdy, kto mieszka w regionie słupskim, nie ludzie z jednej ulicy, nie ludzie z jednego podwórka, z jednej dzielnicy, tylko w ogóle my, mieszkańcy regionu. I powstały dwa te programy, które mają właśnie wspierać naszych mieszkańców. To jest program sąsiedzki i program stypendialny. Program sąsiedzki już ruszył.
A na czym on polega?
Zaczęliśmy od grantu, przeznaczyliśmy pulę 10 tysięcy, więc nie aż tak dużo. Granty można było zdobyć do 2 tysięcy i chcieliśmy zebrać pomysły na jakieś atrakcje, na jakiś wypoczynek letni dla dzieciaków. Bez określenia, co to mają dzieci i młodzież z naszego regionu wesprzeć jakimiś zajęciami wakacyjnymi. Spłynęło nam 8 ofert, wybraliśmy 5. po 2 tysiące, więc łączna pula 10 tysięcy. Są to oferty realizowane zarówno w Słupsku, jak i w regionie poza Słupskiem. Chodzi o to, żeby jakoś zająć dzieciaki, żeby wyszły na podwórko, żeby się oderwały od telewizji, od tableta, żeby pograły w planszówki, żeby pograły w karty, żeby pobyły na podwórko, żeby zobaczyły i przypomniały sobie, czym są klasy, a jak się skakało w gumę, a jak przez skakankę.
Właśnie chciałam zapytać, a czy guma była do skakania? Słuchajcie, bo to jest rzeczywiście przedmiot, który chyba wraca do łask powoli. One się pojawiają, już nie są te białe jak kiedyś, jak te, nie. Z których ja korzystałam.
Są
można
kolorowe.
Kupić różowe, brokatowe. Proszę Państwa, naprawdę tutaj przekrój pełen.
Tak,
ja aż się uśmiecham na samą myśl o skakaniu w gumę.
I ja też, to też są moje wspomnienia właśnie, jak mamy wszystkie w bloku wyglądały koło 14-15, wołały te dzieci na obiad. No teraz wiemy, że inaczej dzieciaki spędzają czas.
Często więc... tych mam nie ma o 15 jeszcze z pracy niestety.
Takie mamy czasy.
Takie
niestety.
Mamy czasy.
Więc fajnie, że jest ktoś, kto chce tym dzieciakom wypełnić czas w inny sposób niż poprzez gry komputerowe i oglądanie telewizji.
A kto składał oferty? Kto się zgłosił do was? To prywatne osoby, czy właśnie stowarzyszenie jakieś?
Częściej,
prywatne.
Tak, osoby, które są gdzieś animatorami na jakiejś świetlicy, osoby, które widzą po prostu taką potrzebę, że no dobra, no mamy dzieciaki na podwórku, one tak się
bałęsają
właściwie, nie mają co ze sobą zrobić, no to zorganizujmy im coś. Weźmy, zróbmy
zajmijmy piknik, im czas. Tak.
Zajmijmy im czas. Pójdźmy do gospodarza, który ma krowę. Zobaczmy, jak się krowę doi na wsi na przykład. Zagrajmy w klasy. Zróbmy na podwórku coś fajnego. Puśćmy bańki. Zróbmy jakiś piknik. Coś, co przyciągnie.
A macie
dzieciaki.
Tak zwany feedback od strony właśnie tych, którzy te projekty, programy realizowali? Dzieciaki chętnie się włączają w te zajęcia?
To się jeszcze dzieje.
Tak, częściowo już można obserwować na naszym Facebooku relacje z tych wydarzeń. Chyba właśnie Zygmunta Augusta z podwórka wczoraj udostępniła pani, jak się dzieci bawią. Odbył się piknik w Runowie 20, integrujący dzieci ukraińskie właśnie z domu dziecka z społecznością lokalną. 26 odbywa się festyn w Głuszynku dla dzieci. Tam przewidziane
czyli rzeczywiście
są
w regionie,
Muchańce.
To nie tylko Słupsk się w te akcje włącza. Fajnie.
Absolutnie. Zależało nam na tym, żeby fundusz był regionalny i żeby pokazać, że faktycznie tak jest. Okej, nazywamy się Słupski Fundusz, bo CIO działa w Słupsku, na terenie Słupska.
No tak, tu macie siedzibę.
Tu mamy siedzibę, ale wspieramy absolutnie ludzi z regionu.
Kto daje pieniądze? kto wkłada do tego worka funduszu lokalnego środki?
My wszyscy. To jest ta idea, że to jest taka nasza wspólna skarbonka, do której wszyscy się zrzucamy. My, czyli firmy, czyli trochę dorzuca samorząd, trochę dorzucają mieszkańcy miasta. To jest właśnie ta nasza praca, chodzenie z puszkami. Teraz planujemy na Dożynkach w Swołowie też iść z puszką pozbierać.
10 września, drodzy Państwo.
10 września zapraszamy.
Bieg dobroczynny.
4 września organizujemy bieg dobroczynny, ponieważ 5 września mamy Dzień Dobroczynności, wtedy wyjdziemy z krówkami i z puszką oczywiście w drugiej ręce.
Czyli to taka będzie niepisana wymiana, drodzy Państwo, krówka za to, co do puszki.
Jakiś grosik wrzucony do puszki. No byłoby miło, żeby tak to zadziałało, mamy nadzieję.
Organizujemy w partnerstwie z Fundacją Subventum.
Dariusz Kloskowski się kłania.
Tak jest, także będzie na pewno profesjonalnie.
I pani Beata Kloskowska.
Bardzo profesjonalnie, to są ludzie, którzy wiedzą o biegach wszystko. Okazało się, że my wiemy niewiele. Naprawdę, ja myślę, że o połowie rzeczy byśmy nie pamiętali, organizując sami ten bieg, więc tu wsparcie Fundacji Subventum jest nieocenione. Cieszymy się, że udało nam się z nimi porozumieć, dogadać i że wspólnie będziemy to organizowali. Także 4 września, to jest niedziela o godzinie 16 w Lasku Południowym, to już wiemy, szczegóły na razie dopracowujemy.
Tak jest.
Na pewno będzie coś do jedzonka i będzie oczywiście loteria fantowa, bo znowuż będziemy zbierać środki na Słupski Fundusz Lokalny, bo wszystkie nasze działania są po to, żeby wspierać fundusz, żeby go zasilać i żeby móc wypuszczać kolejne działania, żeby wspierać kolejnych ludzi, kolejne działania sąsiedzkie. No i marzy mi się, żeby już wystartować ten fundusz stypendialny.
To jest druga rzecz, o której...
To jest drugi program. Rozpoczyna nam się rok szkolny teraz, więc to już jest ten moment, kiedy moglibyśmy wystartować. To byłoby idealnie. Na razie nie ma funduszy.
Założyliśmy sobie...
Nie ma środków na to. Będziemy zbierać. Potrzebujemy około 2 do 5 tysięcy, bo takie mamy założenie w regulaminie, że stypendysta będzie otrzymywał od 200 do 500 zł przez 10 miesięcy szkolnych, no więc 2 do 5 tysięcy to jest kwota, która wesprze jakąś jedną wybraną osobę.
A na co będą te stypendia? Za co właściwie? O tak powiem nam zapytać.
No właśnie, i to było ciekawe, jak rozmawialiśmy za co. Dużo się kłóciliśmy w gronie, które wypracowywało regulamin w ogóle tego programu, ale ostatecznie uznaliśmy, że za bycie aktywnym obywatelem, za to, że pomagam, że jestem wolontariuszem, za to, że się udzielam, że robię coś na czyjąś rzecz, że jestem aktywny w swoim regionie. Nie za to, że mam dobre wyniki w nauce, nie jest to stypendium socjalne, takie są w naszym mieście. Takiej potrzeby już nie ma.
Znaczy, wolontariusze też dostają jakieś tam nagrody, może nawet nie środki, ale nagrody dostają.
Tak, tu chcielibyśmy docenić przez te aktywność. 10 miesięcy osobę, która może, nie wiem, chodzi na podwórko i jakoś ogarnia dzieciaki, mówi, dobra, chodźcie, to coś dzisiaj porobimy. Albo jest wolontariuszem, chodzi gdzieś do różnych ośrodków i pomaga osobom, cokolwiek robi na czyjąś rzecz, jest po prostu aktywna. Bo takich ludzi jest... coraz mniej. Patrzymy bardziej na siebie, jesteśmy sfokusowani na swoim życiu, na swojej rodzinie, więc warto docenić tych, którzy znajdują jeszcze czas dla innych. Ja zawsze powtarzam, jak był ten wieczór dobroczynności, to też pierwsze co, za co podziękowałam, za poświęcenie czasu, bo ja wiem, że to jest bardzo cenne. Bo ja też wiem, że bardzo ten swój czas dzielę właśnie między rodzinę, między swoją działalność w organizacji pozarządowej i że to jest często trudne. I
to
że
prawda.
Często to jest sztuka wyboru, komu ten czas poświęcić. Także na to będą przeznaczane stypendia. I takiego stypendystę może zaproponować absolutnie znowuż każdy. To może być szkoła, która zaproponuje, to może być jakaś placówka, ośrodek, organizacja,
a
osoba fizyczna.
A sąsiadka takiego młodego człowieka?
Może być sąsiadka.
Może być.
Która mówi, że tutaj kochany sąsiad dwa piętra niżej codziennie się pyta, czy zrobić mi zakupy, albo bierze mój worek i wyrzuca moje śmieci, żebym się nie musiała fatygować.
Albo dokarmia bezdomniaki.
Na pewno takich dzieciaków jest mnóstwo.
No mnóstwo i nie mnóstwo. To o czym powiedziałaś, że tego jest coraz mniej. Rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej zajęci. Rok szkolny jak się zaczyna, no to tu generalizuję oczywiście, ale spora część rodziców tyle zajęć daje dzieciakom popołudniowych, że one już nie mają chwili oddechu tak naprawdę. Na to przede wszystkim, żeby móc robić nic, albo właśnie, żeby móc chcieć komuś pomagać dodatkowo. Ksenofilia to jest kolejna rzecz, o którą chciałam was zapytać.
Tak, realizujemy projekt o właśnie tej pięknej nazwie ksenofilia i skierowany on jest do imigrantów, zakłada ich integrację w Słupsku. Obecnie jesteśmy po warsztatach z rozwoju osobistego z psychologiem. Grupa osób przepracowuje tam stres, traumę, wchodzi w głąb siebie.
Wiele jest takich osób?
To jest grupa kilkunastu osób, która się zapisała. Być może, kiedy będziemy kontynuować te zajęcia, bo będzie ich troszeczkę więcej, dopiszą się kolejne osoby. Planujemy też je poszerzyć o doradztwo zawodowe.
Super.
Aby takie osoby mogły tutaj w regionie odnaleźć zatrudnienie.
Do kiedy planujecie ten program prowadzić?
To są tak naprawdę 3 zjazdy dla tej grupy, więc pierwszy już się odbył w miniony weekend i w odstępach 2-3 tygodni każdy kolejny będzie taki. To są zjazdy dwudniowe. Oferujemy dla części uczestników, którzy tego potrzebują, nocleg, wyżywienie oczywiście podczas zajęć. I myślę, że jest im to potrzebne i pomaga. Zresztą widać to na warsztatach, jak to się fajnie odbywa. Planujemy też ogłosić niedługo kolejną wycieczkę regionalną. Pierwsza odbyła się w maju dla imigrantów do Ustki i do Swołowa. Uczestnicy zwiedzili Ustkę, Muzeum Bursztynu, po czym udali się do muzeum w Swołowie i tam wycieczka zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.
Dużo osób wzięło udział?
Około 30.
No to ładna grupa.
Ale pogoda była okropna i tak się dziwiliśmy, że była taka frekwencja, ale mamy nadzieję, że...
No mówią, że nie ma złej pogody.
No jak widać, dla niektórych nie. Kolejna wycieczka będzie... Pewnie w drugim kierunku jeszcze dopracowujemy z Centrum Informacji Turystycznej tutaj w Słupsku, gdzie ci uczestnicy pojadą, także mogą też poznać dzięki ksenofilii nasz region.
No to sporo się dzieje, muszę wam powiedzieć, zwłaszcza właśnie w kierunku uchodźców, no ale tutaj nie tylko z tego, co słyszymy. To nie są jedyne działania oczywiście, którymi wy się zajmujecie. Co przed nami jeszcze, powiedzcie?
Kurs samoobrony dla kobiet. I będą mogły wziąć w nim udział nie tylko imigrantki, ponieważ projekt zakłada integrację z lokalsami, dlatego też my tutaj, mieszkanki regionu, w tym kursie będziemy mogły wziąć udział.
Potrzeba jest takiego kursu?
Jest. Jest nawet ostatnio, jak byłam w punkcie informacyjno-doradczym, który prowadzi też przez ksenofilię Stowarzyszenie Port Przestrzeń Otwarta tutaj na Niedziałkowskiego 2.
Agnieszka Wilczyńska.
Agnieszka Wilczyńska. Przyszła interesariuszka, która po prostu musi uciekać przed przemocą z miejsca, w którym teraz przebywa z dwójką malutkich dzieci. To imigrantka oczywiście, więc też szukaliśmy dla niej rozwiązania. I wydaje mi się, że była idealną kandydatką na taki kurs, żeby bronić siebie i bronić swoje pociechy.
No tak.
Jesień w ogóle jest takim czasem, kiedy organizacje budzą się do życia, bo latem odpoczywamy, a później jesień do grudnia, do końca roku jest mnóstwo tych działań.
Ale to jest czas na planowanie czy na realizację?
Na realizację. Planujemy tak pomiędzy wakacjami, urlopami. Jak wracamy, to coś już tam zaczynamy planować. No i jesienią ruszamy. Na pewno to, na co będziemy Państwa jeszcze zapraszać, to dopiero się gdzieś tam kluje, ale planujemy razem z miastem i z Fundacją Przystań, z Osią Stodołą, zrobić galę dobroczynną. Galę, na której podziękujemy wszystkim dobroczyńcom. Takich osób, firm jest sporo. Rozmawiałam z Zosią i ona mówi, że ona ma takie firmy, które jej pomagają pozyskać pracę dla jej podopiecznych.
Tak, bo oni głównie na tym się skupiają.
Dokładnie. Oni z kolei nie zbierają, nie szukają pieniędzy, środków, tylko szukają pracy i zawsze proszą o pracę firmy i są takie firmy, które ich nigdy nie zawiodły, mimo że czas jest też trudny dla firm, bo koronawirus, bo inflacja, no jest czas, jakim
jest.
Jest ciężko. I był taki moment, kiedy Zosia odbijała się od drzwi, no bo firmy mówiły, że no muszą ratować siebie, żeby zacząć pomagać innym. A były takie firmy, które mimo bardzo ciężkiej sytuacji powiedziały, no okej, widzimy, że wam też trzeba pomóc i wyciągniemy do was rękę i wam pomożemy. I Zosia mówi, że ma ogromną potrzebę, żeby tym firmom podziękować, żeby wszyscy jeszcze raz usłyszeli, że to dzięki tym firmom ona istnieje, a jej dzieciaki i podopieczni mają zatrudnienie. Nam też zależy na tym, żeby podziękować wszystkim osobom, firmom wspierającym, wolontariuszom, którzy się skupili wokół Słupskiego Funduszu Lokalnego. Bo to nie tylko my, to są wolontariusze, którzy poświęcają swój czas, którzy załatwiają sprawy uchodźców, którzy idą z nimi do Urzędu Miejskiego coś załatwić, którzy robią im zakupy, którzy pokazują im topografię miasta. No jest tej pomocy naprawdę mnóstwo.
No to nie można zapomnieć też o dziewczynach, które cały czas wspierają punkt na Szarych Szeregów, słuchajcie.
Absolutnie. No tych osób, tych
bo
jest mnóstwo.
Tam od początku Ula Markowska, Joanna Hetnarowicz-Sikora. to są takie dwie postaci. Dokładnie. Ich jest tam kilka. Jeszcze. Tak. Natomiast one dwie rzeczywiście jak te konie pociągowe, jak ja to mówię, ciągną i walczą o to miejsce i o to, żeby tam się działo i poświęcają swój czas od początku właściwie, od kiedy punkt powstał. Także tych osób wspierających, pomagających jest naprawdę, jak tak dobrze człowiek popatrzy, to właściwie przeczymy temu, co powiedziałyśmy przed chwilą,
trochę
prawda?
Tak,
że jest... tej pomocy nie ma, że jest mało, no nieprawda. Właściwie gdzie się obrócimy i w którą stronę spojrzymy, to ta pomoc jest.
Tak,
jest.
I jak się okazuje, nie zawsze trzeba mieć do tego nie wiadomo jakie duże środki. Nie muszą to być
czasem
firmy,
wystarczą dwie ręce,
które mają duży zasób finansowy, aczkolwiek takie też mamy, ale czasami właśnie wystarczy czas.
Tak, i dwie ręce, i człowiek. Przede wszystkim.
Tak jest.
Słuchajcie, gdyby ktoś chciał, to już nie mamy czasu na to, żeby opowiadać o wszystkich działaniach, które robicie. Powiedz mi jeszcze tylko, proszę Patrycja, kiedy ma być ta gala?
Na pewno jesień, myślimy przełom października, listopada. Daty jeszcze konkretnej nie mamy, ale jak tylko będzie, to na pewno będziemy.
To my będziemy Państwa informować też oczywiście.
Informować i zapraszać jak najbardziej.
Bo trzeba tak chwalić się tym, co dobre w naszym regionie. Gdyby ktoś chciał Was wesprzeć, fundusz lokalny, czy którąkolwiek z inicjatyw i projektów, które macie, gdzie Was szukać? Fanpage na Facebooku,
tak,
to jest jakby
na
pierwsze.
Na Facebooku, Centrum Inicjatyw Obywatelskich Bodź Słupski Fundusz Lokalny. Można też przyjść do nas do biura na ulicy Sienkiewicza 19. Serdecznie zapraszamy, jesteśmy od poniedziałku do piątku dostępni dla Państwa. Zawsze można do nas zadzwonić.
Strona internetowa, tam znajdziecie wszystkie dane. Dokładnie. Teleadresowe, drodzy Państwo, a strona www.cio.slupsk.pl. No i tu chórem będziemy się z Państwem także żegnać. Razem łatwiej, drogie Panie, prawda?
Zdecydowanie. I warto pomagać.
I warto pomagać. Kłaniamy się pięknie. Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.